A naszym gościem telefonicznie jest pan poseł Paweł Lisiecki, Prawo i Sprawiedliwość, członek Komisji Weryfikacyjnej. 8:16, przed nami wywiad dnia.
Wywiad wnet.
Dzień dobry, panie pośle. Pan wysłuchuje zawodowo zeznań osób poszkodowanych w wyniku prywatyzacji. Te zeznania budują przede wszystkim obraz państwa polskiego. To, jak to państwo wykazywało siłę wobec słabych i słabość wobec silnych.
Tak, zdecydowanie. W trakcie prac w Komisji Weryfikacyjnej wysłuchujemy rzeczywiście zeznań lokatorów. Oczywiście nie tylko lokatorów, bo i strona właścicieli również jest reprezentowana. Natomiast rzeczywiście obraz przedstawiany przez lokatorów, ich opowieści, ich informacje, zeznania, często poparte również różnego rodzaju filmami, pokazują, że to państwo polskie no, było państwem teoretycznym. Państwem, które, tak jak pan redaktor powiedział, było silne wobec słabych i słabe wobec silnych. I no, ten obraz taki no, niezbyt dobry, no, można powiedzieć.
No to prawda, jednak te informacje się rozchodzą. Państwo działacie. Czy znane już są osoby, które stoją za tym procederem? Czy znani są jakby ostateczni beneficjenci?
Ostateczni beneficjenci myślę, że jeszcze nie są znani. Zdajemy sobie sprawę, że te osoby, które siedzą w areszcie we Wrocławiu, to jest jakaś grupa, jakiś odcinek na tym etapie poszukiwania tych prawdziwych beneficjentów, bo w wielu przypadkach te nitki prowadzą za granicę. Pan Robert N., który jest ten mecenas, który skupywał roszczenia, który występuje w wielu decyzjach zwrotowych, który mało tego nie tylko występuje, ale również był osobą, która inspirowała wiele zwrotów, stała za osobami, które były w tych decyzjach zwrotowych, wydaje się nie być ostatnią osobą na tej linii, w tym sznureczku, bo w wielu przypadkach, tak jak powiedziałem, za granicę prowadzą te poszlaki, te dowody. Oczywiście my staramy się ustalić to wszystko, natomiast no, przyznam szczerze, że w pewnym momencie przestaje to być łatwe i jakby za granicą ciężko jest poszukiwać, aczkolwiek staramy się to robić i zdaję sobie z tego sprawę, że również prokuratura stara się to ustalić.
Tymczasem w Polsce pojawiają się już konsekwencje polityczne, ale też gospodarcze, bo sprawa mienia bezspadkowego nabrała jakby nieoczekiwanego, a może właśnie oczekiwanego zwrotu wraz z amerykańską ustawą, która w tej chwili jest debatowana przez Komisję Spraw Zagranicznych amerykańskiego kongresu.
Mowa o uchwale Senatu 447.
Tak, która jako
popiera żądania gmin żydowskich, które uznają, że to mienie bezspadkowe pozostawione przez osoby Polaków pochodzenia żydowskiego na terenie Polski, które to osoby zginęły w Holokauście i nie pozostawiły spadkobierców, że to mienie powinno być przejęte przez gminę żydowską. Na gruncie prawa polskiego taka konstrukcja jest po prostu niemożliwa ze względu na to, że to państwo polskie jest spadkobiercą takich osób, a nie wyznaniowe żydowskie. Zresztą na podstawie kodeksu Napoleona, który obowiązywał jeszcze do 1947 roku, to mienie bezspadkowe, jeżeli nie zostało przez 30 lat wszczęte postępowanie mające na celu ustalenie spadkobierców, no też przechodzi na rzecz państwa polskiego. Natomiast domyślam się, że gminy wyznaniowe żydowskie na mocy, właściwie na gruncie prawa Stanów Zjednoczonych próbują dochodzić czegoś na terenie Polski. I no, tak jak powiedziałem, na gruncie prawa polskiego jest to niemożliwe. Natomiast jak się szacuje, jest to majątek warty nawet 150 miliardów złotych, w związku z czym w grę wchodzą niebagatelne kwoty. Jeżeli byśmy mieli to wypłacać jako państwo polskie, no to będzie to olbrzymie obciążenie dla budżetu państwa. Przypomnę, że jeżeli mówimy o kwocie 150 miliardów złotych, to budżet państwa polskiego to jest 350-380 miliardów złotych, więc tak naprawdę to jest jedna trzecia, tam nawet coś koło jednej trzeciej budżetu państwa polskiego.
Czyli dostrzega pan związek między zarzucaniem Polsce sprawstwa Holokaustu, a Polakom jako narodowi udziału w mordowaniu żydowskich współobywateli, a tym, co dzieje się w tej chwili na scenie politycznej w Stanach Zjednoczonych?
Rzeczywiście trudno tutaj tego związku nie zauważyć, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy w Izraelu, Polsce, Polakom zarzucane jest współsprawstwo Holokaustu. Oczywiście no, my się nie odżegujemy od tego, że były osoby takie jak szmalcownicy, natomiast trudno zarzucać całemu państwu polskiemu, całemu narodowi polskiemu współsprawstwo, skoro rząd polski na emigracji, skoro delegatura państwa polskiego na kraj, okupowany kraj, jasno potępiały szmalcowników, jasno potępiały Holokaust. Mało tego, informowały właśnie państwa zachodnie, takie jak Stany Zjednoczone, o tym, co się w Polsce dzieje. Mało tego, przecież w Instytucie Yad Vashem to właśnie Polacy stanowią znaczący odsetek tych, którzy pomagali.
No tak, to są prawdy, które znamy, które powtarzamy w zasadzie od 3 tygodni codziennie. To jeszcze jedno pytanie, bo pan poseł jest zajęty, więc może nie chce. Czy wie pan, jaką rolę w amerykańskiej popkulturze pełni osobnik nazwiskiem Biegański?
To jest
bardzo ciekawy esej, który polecam. Otóż jest to stereotypowy mieszkaniec wschodniej Europy, potomek polskich chłopów, który jest grubokościstym, zwalistym mężczyzną albo grubo zbudowaną kobietą. Jest to człowiek o bardzo niskim wykształceniu, bardzo prostych horyzontach, żywiący się kiełbasą, pijący wódkę, bijący żonę, chrześcijanin.
Domyślam się, że antysemita.
Tak. W przeciwieństwie do kulturalnego, subtelnego, inteligentnego na przykład Żyda. W związku z tym ten kontrast kulturowy między tym prostakiem z Europy Wschodniej, właśnie na przykład Polakiem był nazywany chociażby skorumpowany burmistrz Chicago, który był Serbem z pochodzenia, przegrywa we wszystkich możliwych konkurencjach z lepiej biologicznie wyposażonymi narodami. Przepraszam, ale ja mówię tutaj o stereotypie. No i jakby jest z natury głupszy niż ci inteligentni, subtelni ludzie, którzy zostają adwokatami i lekarzami. Wyposażeni w taką wiedzę Amerykanie, ale też i Izraelczycy spotykają się czasem z prawdziwymi Polakami z Polski i dziwią się, że ci ludzie czytają książki, mają wykształcenie, wiedzą coś, ale tych spotkań jest za mało, by ten stereotyp przewalić.
No, rzeczywiście, to ten stereotyp jest tak naprawdę uderzający w próby nasze polskie zrzucenia, znaczy nie zrzucenia, przepraszam, bo to złe słowo, wskazania prawdziwych sprawców Holokaustu. Domyślam się, że ten stereotyp też jest budowany właśnie po to, aby pewne rzeczy nam Polakom w jakiś sposób przypiąć niesprawiedliwie. No i tutaj duża rola państwa polskiego, żeby ten stereotyp zmienić. Tak jak pan wspomniał, osobiste kontakty z Amerykanami czy z Żydami mogą ten stereotyp burzyć i dobrze by było, żeby takie kontakty były częstsze. No ale z drugiej strony też wymaga to tak naprawdę dużych nakładów, niestety finansowych, ale i dużego wysiłku państwa polskiego po to, żeby to wszystko zmieniać.
Pisała o tym, panie pośle, pani Danusza Gorzka, to jest amerykańska autorka, która chociażby wczoraj w dzienniku HRC pojawiło się właśnie jej esej na temat stereotypów kulturowych Polaka i przypisywania nam tego sprawstwa Holokaustu, bo no bezpośrednio stąd wynika. Myślę, że rozmawiając z kimkolwiek warto postawić się w jego, po jego stronie i zobaczyć, jak ten człowiek widzi świat, bo tłumacząc komuś, że Ziemia kręci się wokół Słońca i razem ze wszystkimi planetami, możemy nie wiedzieć, że to dla niego jest herezją i może ten pozytywnym elementem tych ostatnich trzech tygodni, tych ataków na Polskę, na naszą politykę kulturową jest to, że zdajemy sobie sprawę, gdzie jesteśmy i gdzie rzeczywiście jest mapa przesądów skierowanych w naszą stronę.
Ja myślę, że będzie można wyciągnąć rzeczywiście pozytywne pozytywy z tego, co się dzieje, bo rzeczywiście do pewnego momentu my jako Polacy mieliśmy świadomość tego, że jesteśmy postrzegani jako społeczeństwo ludzi, którzy no, są przyjaźnie nastawieni do między innymi Żydów. Natomiast nasz obraz na Zachodzie, nie tylko te Polish Dead Camps, ale również i inne rzeczy, myślę, że jest trochę inny i trzeba ten obraz tak naprawdę zmieniać jako Polaków, osób, które właśnie są otwarte na inne osoby. Oczywiście osób, które mają swoje zdanie i tego zdania będą broniły. Natomiast Polaków, którzy są przyjaźni. I myślę, że tak jak powiedziałem, to co się stało, musimy wyciągnąć odpowiednie wnioski z tego i działać tak, aby zmieniać ten obraz Polaków.
Bardzo serdecznie panu dziękujemy. Jest godzina 8:30. Poranek Wnet. Słuchamy dalej za oknem około 2 stopni, więc nie zapomnijcie państwo czapeczki, ale też również nie zapominajcie słuchać Radia Wnet. Mamy w studiu mamy kolejnego gościa, dr Krzysztof Kawęcki, historyk, wiceprezes Prawicy Rzeczpospolitej jest naszym gościem. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam serdecznie państwa.
To co, może pokontynuujemy temat stereotypów na temat Polski i Polaków, bo ten stereotyp jest dobrze zakorzeniony na Zachodzie, a my rozmawiając nawet z przedstawicielami tamtejszych elit, no oni są grzeczni i nam nie mówią, co o nas myślą w sposób taki podskórny.
No niestety, jeśli chodzi o te relacje polsko-żydowskie, o tę narrację...
Ale to jest szerzej, bo to dotyczy całego Zachodu, dotyczy Stanów Zjednoczonych, nie tylko Izraela, Wielkiej Brytanii. Przecież ten głupi Polak amerykański, który zastąpił głupiego Irlandczyka, tak? A potem jest poza granicą poprawności politycznej. Bo nie można powiedzieć o głupim, nie wiem, Afroamerykaninie, no bo to przecież będzie obrażało Afroamerykanów, a o głupim Polaku, proszę bardzo. Bo to przecież
tak chociażby słynne dowcipy
nikomu nie szkodzi.
O Polakach, ale to niestety rzeczywiście nie tylko dotyczy to Ameryki, Kanady, ale również krajów Europy Zachodniej. Te stereotypy dotyczące właśnie Polski. Myślę, że przede wszystkim to jest też konsekwencja jednak chyba braku, można powiedzieć, tej polskiej polityki historycznej od wielu, wielu lat, wielu zaniechań z naszej strony również, ale oczywiście jest to jak gdyby zjawisko szersze. Ja bym powiedział, to nie jest zjawisko, które pojawiło się po II wojnie światowej, czy w ostatnich latach. Oczywiście ono przyjęło w jakiś sposób pewne formy, trochę inne, ale tak naprawdę to Polska była obiektem ataków różnych sił przez, no myślę, mogę nawet powiedzieć, przez stulecia.
Od Woltera, ale to już Wolter był tylko narzędziem już też większej propagandy. Jerzy Bielewicz przysłuchuje się i...
No właśnie, bardzo uważnie i ja sądzę, że trochę... Akurat tak się składa, że ja w Ameryce mieszkałem przez 10 lat. Pierwszy raz tam byłem na początku, pod koniec lat 70. I ten stereotyp tak, ale 5 lat wcześniej niż ja tam byłem. Jak ja tam byłem, to już papieżem był Jan Paweł II. Było to w przededniu Solidarności. Więc te polskie jokes, Polish jokes przeszły do historii już bardzo dawno temu. W tej chwili nawet oficjalne statystyki amerykańskie mówią, że polska grupa etniczna radzi sobie najlepiej na równi z Żydami w Stanach Zjednoczonych. Zdobywają, są doktorami, prawnikami. Więc to już nie jest tak. W tej chwili Polska wychodzi na suwerenność i dba o swoje interesy i zaczynamy brać udział w bardzo brutalnej grze międzynarodowej. No spójrzmy, co dzieje się na przykład w Izraelu w przeddzień wyborów. Tam jest bezpardonowa walka i, że tak powiem, bluzgi z obu stron. Co dzieje się w Stanach Zjednoczonych? Musimy mieć grubą skórę. Jeśli chcemy być niezależnym państwem, które dba o swoje interesy, to musimy mieć grubą skórę i przyzwyczaić się do takiej bezpardonowej walki. Ja się nie zgodzę, że no chociażby przemówienie Donalda Trumpa w Warszawie. No, jeśli macie wrażenie w rozmowie z obcokrajowcem, że uważa was za wariata, no to jest błędne wrażenie. Nie, tak nie jest. Oni doceniają naszą rolę w tej chwili na świecie i w Europie i po prostu traktują nas jako konkurenta. I tak jest moje zdanie.
Myślę, że bardzo ważne jest to, żeby Polacy mówili jednym głosem, niezależnie od poglądów politycznych, podziałów politycznych, ale jeśli, ja podam przykład, jeśli prezydent Poznania, który w tych dniach przebywał na konferencji samorządowej w Izraelu, mówi takie oto słowa, że teraz odkrywamy historię dzięki, mówi, nowym książkom i filmom, pytanie, jakie to są te nowe książki i filmy. No i można pogratulować prezydentowi Poznania wiedzy historycznej, bo chyba jej nie miał. Sam się przyznaje, dzięki właśnie filmom i książkom odkrywa na nowo tę wiedzę. I jak mówi, z tych filmów, z tych książek dowiadujemy się, że Polacy nie tylko byli bohaterami, ale również pomagali, jak to mówi, nazistom. No takie wypowiedzi to są wypowiedzi, no niestety dość reprezentatywne dla tej części właśnie opozycji, która po prostu no, zachowuje się w ten sposób, powiedziałbym, dość skandaliczny. Także po prostu to jest też jak gdyby kwestia pewnej odpowiedzialności polityków, niezależnie właśnie mówię od tych poglądów.
No to jeżeli jesteśmy przy politykach, to Michał Kamiński, zwany też Miśkiem, kiedyś polityk bardzo, bardzo prawicowy, filar Prawa i Sprawiedliwości, twarz w 2005 roku wyborów. Teraz ten polityk już prawicowy chyba nie jest, albo nieważne. W każdym razie na łamach Jerusalem Post namawia Polaków do przeproszenia za polskie obozy koncentracji.
No, wcześniej był również członkiem takiego ugrupowania Narodowe Odrodzenie Polski. Był dość czołowym działaczem Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, ale rzeczywiście zostawmy Michała Kamińskiego. Natomiast no, to świadczy rzeczywiście o takim, jak to mówiono w takim języku staropolskim, zaprzaństwie no, niektórych naszych niestety rodaków. Także to jest oczywiście no, postawa
na
zupełnie nagana.
O właśnie. Ten autor mówi, to przecież jedyna część polskiego ruchu oporu, która aktywnie współpracowała z Niemcami, a premier odwiedza ich groby. Ja tego nie rozumiem. W dzienniku Haaretz, ten, który chciał przeczytać do końca, doczytał, że ta współpraca miała miejsce taktyczny charakter przeciwko Sowietom, a Brygada Świętokrzyska wyzwoliła obóz koncentracyjny i uratowała kilkaset istnień przed niechybną śmiercią.
Bardzo dobrze, że pan redaktor to przypomniał, no ale oczywiście tutaj niestety ta prasa izraelska krytykowała premiera Morawieckiego za złożenie kwiatów i wieńca i zapalenie znicza na grobach żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych. Premier tam udał się po swoim wystąpieniu właśnie na monachijskiej konferencji bezpieczeństwa, ale przypomnijmy, że właśnie to Brygada Świętokrzyska uratowała od śmierci w niemieckim obozie koncentracyjnym około 1000 kobiet, które były tam przez Niemców, a poza tym kobiety żydowskie, które zostały uratowane, były po prostu skazane bezpośrednio na zagładę, spalenie pewnie w tych barakach.
To jest jeszcze jeden poziom tej dyskusji, w którym jesteśmy od no, przynajmniej kilkunastu dni, mianowicie używanie do opisu narodowości ofiar nazizmu nazistowskich kalek pojęciowych. Tak? Że oni sobie wyobrazili, że ktoś jest Żydem, wobec tego w tej rasistowskiej teorii, która tam gdzieś się od Darwina rozwija, nie powinien żyć. No to przyjmowali tą narodowość żydowską na zasadach rasowych, tak? Czyli jakby swojego wyobrażenia. No, niczego takiego jak rasy ludzkie nie ma, a na pewno ktoś, kto, nie wiem, jest ochrzczony, wychowany w kulturze polskiej, jest dla nas Polakiem, dla samego siebie jest Polakiem, dla Niemców ta osoba była Żydem, no ponieważ jego dziadkowie na przykład wywodzili się, byli Polakami wyznania mojżeszowego, tak? Czyli cały ten ruch asymilacyjny był końca XIX wieku, z początku XX, był dla Niemców, nazistów nieważny, tak? Bo im tam jakoś wychodziło, akurat wtedy wyznawali taką naukę. My teraz, mówiąc o pomordowanych Żydach, zapominamy, że bardzo duża część z nich to była polska inteligencja. Tak? Nawet jeżeli mieli sympatię do swoich dziadków, a dlaczego mieli nie mieć? Nawet jeżeli chodzili do synagogi, a dlaczego mieli nie chodzić? Tak? No to służyli w polskiej armii. 120 do 150 tysięcy ludzi poszło na front, strzelało. Ta armia sprawowała się bardzo dobrze i tak samo jak polscy koledzy. Zresztą dlaczego nie? Prawda? No przecież zostali wychowani w polskich szkołach, byli polskimi patriotami. Więc my, rozmawiając o Holokauście, zaczynamy mówić siłą rzeczy językiem hitlerowskich Niemców i patrzeć na ludzi tak, jak patrzyli hitlerowscy Niemcy. Nie wiem, czy to jest taki za długi no jest, może wykład, zgadzacie się panowie,
czy nie? Wiem, o co ci chodzi. No po prostu według tej religii czy ideologii ofiarami Holokaustu są tylko Żydzi. I no, jest świetny artykuł na portalu w Polityce pani Rybińskiej, która zastanawia się, dlaczego w Yad Vashem nie ma sprawiedliwych wśród narodów pochodzenia żydowskiego. Dlatego, że tutaj byłaby taka niezręczna sytuacja, którą zresztą Jadwaszem w uzasadnieniu przedstawia, że skoro są ci sprawiedliwi Żydzi, którzy pomagali Żydom, to być może są też tacy Żydzi, którzy
mogliby
nie zachowywali
pomóc,
się
a nie pomogli.
Właściwie. I to jest na papierze uzasadnienie takie przeciwko wprowadzeniu ustawy, że też Yad Vashem powinno uhonorować Żydów, którzy pomagali Żydom. Więc no, nie ma miejsca dla innych ofiar Holokaustu jak Żydzi.
No, a ja chciałem powiedzieć, że Żydów, że... ale pojmowanych na sposób nazistowski, tak?
Tak. Ja chciałem tylko powiedzieć, że no, Polacy byli ofiarami. Żydzi powinni trochę się przesunąć z racji tego, że kiedy jeszcze Izraela nie była, tu była ta straszliwa wojna, no to byliśmy jednym narodem, jednym państwem, żyliśmy razem. Powinni się posunąć i docenić trochę, docenić to, że my też byliśmy ofiarami Holokaustu. Ba, nieco nawet szybciej, no przecież te mordy zaczęły się od polskich elit.
Po obu stronach była mordowana polska inteligencja, po obu stronach zaboru, tak? Tego czwartego.
Właśnie.
Na dzisiejszej granicy Polski.
Notabene, jeśli chodzi o ten pakt Ribbentrop-Mołotow, ułatwił Holokaust po stronie niemieckiej, prawda? Więc tutaj też kamyczek do ogródka Rosji Sowieckiej.
No to można do Francji i Wielkiej Brytanii, gdyby realizowali część swoich postanowień, część paktu sojuszniczego z maja i kwietnia 1939 roku, no to najprawdopodobniej niemieckie oddziały rzuciłyby broń, bo perspektywa walki na dwa fronty była tak przerażająca i tak pewna klęski, że politycy niemieccy, którzy doprowadzili do czegoś takiego, no musieliby zostać rozliczeni w listopadzie 1939 roku, a nie w kwietniu 1944.
Ja powiem tak, oglądałem na żywo tą konferencję prasową, na której premier Morawiecki był zaatakowany przez dziennikarza New York Times i zresztą też innej lewicującej gazety żydowskiej.
Russia Today, to jest komentator Russia Today.
Więc ponoć powiązany ze służbami specjalnymi. Wydaje mi się, że ten atak był no, bardzo nieuczciwy właśnie z tego względu, że premier Morawiecki słusznie wskazał na uniwersalne wartości, na takie naturę ludzką, która jest uniwersalna, prawda? Że nawet wśród każdej społeczności są źli i dobrzy. A to wzbudziło tak dziwną reakcję ze strony.
Dwa zdania wyrwane z kontekstu, to jest mielone do dzisiaj i rozkręcane.
Więc trochę mi to przypomina tą ofiarę spod Sejmu, tego też dziennikarza, który się położył, że mu focie zrobili.
Ale potem zmartwychwstał, mimo że był to grudzień, a nie kwiecień i
okolice
Wielkanocy.
Jeszcze chciałem wrócić dosłownie jedno słowo do tej ustawy 447. Według prawa amerykańskiego, jeszcze do poprzedniej rozmowy wywiadu z panem posłem, według prawa amerykańskiego też bezspadkowe mienie przechodzi na skarb państwa, więc bardzo podobne w żadnym porządku prawnym nie ma tak, że gmina czy organizacja w zastępstwie może otrzymać takie właśnie bezspadkowe mienie. Wydaje mi się, że ten ruch był pod naciskiem grup organizacji żydowskich, ale właśnie lewicujących i że to niejako praprzyczyną tego było to, co się działo w Polsce z reprywatyzacją i było to reaktywne na to, co się dzieje. Sytuacja rozwija się właśnie w tym niekorzystnym kierunku, a przypadkowo w czasie, kiedy my staramy się zadbać o własne interesy. To jest gra o dobre imię Polski, o to, że no, na przykład sprzeciwiamy się gazociągowi Nord Stream wbrew Rosji i Niemcom, że no, mamy inne zdanie, jeśli chodzi o kształt Unii Europejskiej. że nie śpieszy nam się do strefy euro, że pilnujemy swoich rezerw walutowych.
Nie chcemy wpuścić, nie chcemy europejskiej polityki azylowej, która będzie nam mówiła, kto ma u nas azyl, a kto nie ma.
No właśnie.
Ani jakaś lewicowa komunistka
w
Brukseli będzie sobie rozdzielać tu azyl w Polsce i przydzielać do poszczególnych miast ludzi i jeszcze nakazywać im wypłacanie pieniędzy, bo jak nie, to
dokładnie zobaczycie. Tak. Jeszcze raz powtarzam, że jeśli chcemy brać udział w dużej polityce, to musimy być gruboskórni i spójrzmy na tarcia i to, co się dzieje w innych państwach. Żeby dbać o swoje interesy, trzeba być twardzielem.
Jedną z ulubionych powiedzeń, które pozostały po pierwszej edycji Big Brothera, było: w twardym trzeba być niemiętkim. Ja nie pamiętam intelektualisty, który tę głęboką myśl sformułował, ale myśl jakoś została. Pan doktor Krzysztof Kawecki.
No jest też takie powiedzenie, że jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. I jak zastanawiamy się, dlaczego w tej chwili te ataki nasiliły się od kilku co najmniej tygodni trwające na Polskę ze strony różnych międzynarodowych środowisk, to jednak chyba warto przypomnieć, niestety warto przypomnieć wypowiedź z kwietnia 1996 roku na Światowym Kongresie Żydów, które to słowa wygłosił ówczesny przewodniczący Israel Singer, który powiedział, że więcej niż 3 miliony Żydów zginęło w Polsce i Polacy nie będą spadkobiercami polskich Żydów. Nigdy na to nie zezwolimy, jeżeli Polska nie zaspokoi żydowskich żądań, będzie publicznie poniżana i atakowana na forum międzynarodowym. Chciałbym się mylić, ale wydaje się, że niestety ten scenariusz, ta zapowiedź, ta groźba jest po prostu niestety realizowana. Ale również pan redaktor tu wspomniał rzeczywiście o tym eufemizmie, które zastosowały, jak się wydaje, wprowadziły na niemieckie służby specjalne po II wojnie światowej, że zniknęło to słowo Niemcy, a jest tylko określenie naziści. Otóż w 2009 roku instytucje Unii Europejskiej we współpracy z różnymi organizacjami społeczności żydowskiej zorganizowały w Pradze konferencję imienie okresu Holokaustu. Zresztą w imieniu rządu polskiego wśród 40 kilku sygnatariuszy państw tego dokumentu znalazło się również podpis w imieniu rządu polskiego akurat Władysława Bartoszewskiego. I w tym to dokumencie, który zresztą jak gdyby ma wspierać roszczenia żydowskie na terenie Unii Europejskiej, ani razu nie pojawia się słowo Niemcy, tylko właśnie to eufemistyczne określenie naziści. Także po prostu mamy tutaj do czynienia z tego typu działaniami. I ja myślę, że tej sytuacji, bo niektórzy komentatorzy tak próbują to tłumaczyć, tej sytuacji, tych ataków na Polskę, ja bym nie tłumaczył wewnętrzną rozgrywką w Izraelu, prawda, między środowiskami lewicowo-liberalnymi, które rzekomo to wywołały. Pisał o tym chociażby również w Polityce, w portal Polityce Piotr Skwieciński. I jak gdyby zmusiły wręcz premiera Netanyahu do tego typu działań. Wydaje mi się, że jest to absolutnie zdecydowanie uproszczone spojrzenie na tę kwestię.
Zgadzam się z tym.
Otóż jeszcze, jeśli pozwoli pan, to tylko skończę jednym zdaniem, że otóż w tym samym czasie, o której mówiłem, tej konferencji praskiej w 2009 roku, to właśnie pod patronatem premiera Netanyahu powołana została taka grupa zadaniowa do spraw restytucji mienia z okresu Holokaustu, tego właśnie mienia tak zwanego właśnie bezspadkowego już wówczas, w 2009 roku. A zatem po prostu państwo Izrael pod patronatem rządu, premiera, już wówczas podjęło tego typu działania.
Państwo Izrael uważa się za reprezentanta nie tylko swoich obecnych obywateli, ale również ludzi, którzy obywatelstwa państwa Izrael mieć nie mogli, bo zginęli zanim to państwo powstało.
I byli obywatelami II Rzeczpospolitej.
I dlaczego? To nie nasz kraj jest ich reprezentantem. Takie próby są podejmowane. Słyszymy o otwarciu, chociażby próbach powołania Muzeum Getta tutaj w dawnym szpitalu zakaźnym dla dzieci. To jest szpital, też fundacja żydowska, tam z lat 30. albo nawet 20. XX wieku. Słyszymy o otwarciu Muzeum Hasydów. To też jest ruch, który powstał na terenach Rzeczpospolitej. I gdyby nie samorząd, w którym Żydzi się cieszyli, gdyby nie prawa, które tutaj mieli, no, nie mógłby się rozwinąć, tak? No bo przecież gdyby państwo działo tak jak państwo pruskie, czyli miało swoje agendy edukacyjne, wojskowe, podatkowe i tak dalej, no to tutaj żadnych hasydów by nie było, no bo po prostu by się nie dało to zorganizować. I pytanie, czy ta bitwa o pamięć również powinna dotyczyć tej pamięci o tysiącletnim funkcjonowaniu Żydów w Polsce i też bardzo wybitnych postaci. Szmuls Bytkower, chociażby osobisty przyjaciel króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Żona chodziła na obiady czwartkowe, nie wiem, Abraham Stern, o którym też się nie mówi, genialny wynalazca, wspierany przez twórców Komisji Edukacji Narodowej i popierany w tym, żeby tutaj rozwijał polski przemysł i chociażby kopalnictwo. To są postacie, o których nie mówimy, a przecież były, działały.
Ja tylko uwaga, też nie zgadzam się z tą analizą Piotra Skwiecińskiego na portalu W Polityce dzisiaj z rana. Nie wiązałbym tego, co się dzieje z bieżącą polityką. A wydaje mi się, że dla mnie przynajmniej oczywista jest rola Rosji w tej całej intrydze. No i egzystencjonalne zagrożenie państwa Izrael na Bliskim Wschodzie obecnie. Tenże sam Netanyahu mówi, że Rosjanie stacjonują 70 kilometrów od granicy Izraela.
Ale przecież oni to są wrogami dla Izraela, czy nie? Rosjanie?
No właśnie, to jest tak niedookreślone, jak z tym atakiem rosyjskich najemników na pozycję Kurdów.
Przyjaciółmi Iranu, a z drugiej strony...
Więc gra idzie tutaj o bardzo duże, duże rzeczy. Wydaje mi się, że każde państwo w ten czy inny sposób dba o swoje interesy i już zawczasu może przygotowywać pewną narrację. Jednak te roszczenia do mienia bezspadkowego no nie mają podstaw prawnych i to by był olbrzymi precedens nawet w prawodawstwie amerykańskim, jeśli taka ustawa by przeszła. Można byłoby ją podważać na drodze sądowej. Nie wierzę w to, że to jest realne zagrożenie, aczkolwiek państwo polskie powinno się zainteresować tym i przeciwdziałać też na drodze prawnej ustanowienie takiego prawa.
Można wesprzeć Amerykanów, którzy polskiego pochodzenia, którzy to robią, wesprzeć tak, by to wsparcie było no, takie nieformalne, nie? No, bo wtedy będą obcymi agentami. Oni przecież działają jako obywatele amerykańscy.
Ale to nie jest żadne usprawiedliwienie dla Izraela, że jest tam egzystencjalne zagrożenie i że Hezbollah i Iran mogą na dużym obszarze zaatakować państwo Izrael. To nie jest usprawiedliwienie dlatego, żeby przehandlowywać interesy, na przykład polskie interesy w Europie. Więc nie stanowczo to jest błąd, jeśli chodzi o przyszłe stosunki polsko-izraelskie.
No tutaj mamy różne, że tak powiem, wątki, które się pojawiają, bo to jest jak gdyby zrozumiałe, oczywiste. Ja obawiam się, że ta akcja agresji skierowanej przeciwko Polsce, przeciwko dobremu, wymierzona w dobre imię Polski i Polaków, niestety będzie trwała. Teraz będziemy mieli rocznicę 50. marca 68 roku. Już potrafię sobie wyobrazić.
Powstania państwa Izrael. Cała masa rocznic tak. W tym momencie się skupia, a Polacy od listopada są faszystami.
Tak, i teraz będą pewnie określani jako ci, którzy doprowadzili do przymusowej emigracji Żydów z Polski, antysemityzm 68 roku marca. Tymczasem wiemy, że to oczywiście była walka wewnątrz partii komunistycznej, walka frakcyjna.
Tło międzynarodowe znowu jest bardzo ważne, bo przecież my jako członek komunistycznego obozu staliśmy po stronie Egiptu, a tam trwał konflikt izraelsko-egipski. Oczywiście Żydzi też polscy kibicowali Izraelowi.
I tutaj znów mamy
sytuacja
różne...
międzynarodowa tak. była podobnie jak teraz, kiedy Izrael no, był zagrożony i jego interesy były dla Żydów najważniejsze.
I tutaj mamy rzeczywiście znów wiele elementów, które... Jeśli mamy naprawdę rozmawiać w sposób taki wszechstronny na temat relacji polsko-żydowskich, no to też wypadałoby porozmawiać o udziale Żydów, nadreprezentacji Żydów w tworzeniu ruchu komunistycznego, Komunistycznej Partii Polski, a później udziale właśnie w aparacie bezpieczeństwa po II wojnie światowej.
Zamiast tego rozmawiać o udziale i nadreprezentacji polskich Żydów w tworzeniu państwa Izrael. O tym, o Irgunie, wsparciu dla no, żydowskich terrorystów, ale tych, którzy chcieli zbudować państwo na terenie parlamentu przez przedwojennych oficerów. Przypomnieć te kursy, przypomnieć te kibuce, które tutaj były, nie wiem, na Olsznice, na terenie Grochowa i dzisiejszego osiedla, wcześniej lotniska. Przypomnieć, gdzie, jakie studia kończyli przywódcy państwa Izrael, którzy w latach 50. promowali
No i przychylność II Rzeczypospolitej właśnie na tych
generała Andersa. No przecież to są rzeczy, o których może lepiej mówić niż o rzeczach trudnych. Znaczy łatwiej jest pewnie na takiej propagandowej płaszczyźnie znaleźć coś, co łączy, niż wskazywać bez przerwy coś, co dzieli, no bo wtedy automatycznie ten rozmówca będzie się bronił.
Zapewne tak, panie redaktorze, to absolutnie prawda, tylko że też musi mieć świadomość, że po prostu niestety z tamtej strony mamy do czynienia z brakiem po prostu dobrej woli, próbą w ogóle dojścia do prawdy, tylko rzeczywiście z taką, no, wynikającą z pewnych, nazwijmy, kulturowych uwarunkowań myślenia właśnie na temat historii, właśnie tej próby wyłączności na ludobójstwo w postaci Holokaustu, zapominając, że było ludobójstwo również dokonane przez Turków na Ormianach, że było ludobójstwo ukraińskich nacjonalistów na Polakach. Polacy w ogóle byli w czasie II wojny światowej obiektem trzech właśnie ludobójstw, sowieckiego, niemieckiego i również ukraińskiego. Ale musimy być, oczywiście to trzeba rzeczywiście rozmawiać, to prawda, trzeba podjąć jak gdyby taką jakąś skuteczną próbę rozmowy, skuteczną taktykę czy też strategię, natomiast też trzeba być stanowczym i na przykład no, nie można tolerować tego typu bezkarnej działalności, powiedziałbym w sensie już nieprawnym, żebym dobrze został zrozumiany, nie chodzi mi o nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, ale w sensie po prostu pozostawiania bez polemiki dostatecznie na przykład tego pisarstwa, czy jak to nazwać, Jana Tomasza Grossa, ale przede wszystkim, no jeśli mamy taką z taką kwestią do czynienia, że bodajże, jak się nie mylę, w 1996 roku ówczesny prezydent Aleksander Kwaśniewski odznaczył Jana Tomasza Grossa krzyżem kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczpospolitej, to również Aleksander Kwaśniewski przyczynił się do tego typu rzeczy, obrazu, który jest.
To jak już mamy taki ping-pong, to proszę bardzo, to może zamiast mówić o Grossie, mówić o sprzedawczykach, mówić o tych ludziach, którzy... Tak, mówić o dobrych, proszę bardzo, Menachem Zięba, uznawany za genialnego, za świętego człowieka, rabin, który wymyślił, że protestem takim jedynym słusznym przeciwko Holokaustowi i milczeniu Zachodu, tych państw, które mogą, jest powstanie, tak? I to powstanie, do tego powstania w swoich pismach wzywał. Paweł Frenkel, dowódca chyba Żydowskiego Związku Wojskowego. No, ludzie
chyba
przecież,
te stosunki polsko-żydowskie najbardziej kształtował taki fragment poezji polskiej Adama Mickiewicza, czyli 12 księga pana Tadeusza i koncert Jankiela. Naprawdę, ja dzisiaj mogę z pamięci, chociaż w podstawówce uczyłem się tego, duże fragmenty, to oddziaływało na nasz patriotyzm. I w świadomości Polaków w czasie II wojny światowej z pewnością też ten Żyd Jankiel, który był patriotą polskim, no, grał dużą rolę.
Z Żydem Jankielem, Kronenberg, Leopold, postać absolutnie prawdziwa, jakoś tam również wspierał białych w powstaniu styczniowym. Jak na tym wszyscy wyszli, to zupełnie inna dyskusja, ale jednakowoż byli również żydowscy emigranci, którzy przeciwstawili się Rosji tu w Polsce i uciekli do Paryża, i tak samo jak polska emigracja, tam się kręcili na paryskim
ruchu. Proszę panów, jeśli można, to jeszcze bym tylko powiedział taką rzecz, no tak, oczywiście można podać wiele przykładów, na przykład chociażby w tym tak zohydzanym ruchu narodowym polskim, gdzie były również osoby pochodzenia żydowskiego, które pięknie zasłużyły się dla Polski. Mógłbym tutaj wymieniać te osoby, ale wspomnę chociażby Stanisława Strońskiego, znakomitego mówcę, znakomitego polityka II Rzeczpospolitej, czy na przykład Stanisława Piaseckiego, redaktora Prosto z Mostu, który zginął zamordowany przez Niemców w Palmirach. Matka była pochodzenia żydowskiego, ale zasymilowaną później Polką, pochodziła z rodziny żydowskiej. Natomiast on cały czas, całym swoim życiem służył Polsce. I ten ostatni, chociażby symboliczny list do żony i do swojej córki, gdzie pisze: wybacz mi, żono, że Polskę bardziej ukochałem niż ciebie i dziecko.
Lista nazwisk jest naprawdę długa do tej pory. Ciekawie czyta się chociażby książki Szymona Skenazego, historyka zmarłego w latach 30., ale wybitnego znawcę polskiej kultury.
Więc Juliana Klaczko na przykład też bardzo.
Jest tego naprawdę sporo, więc pytanie, czy nie powinniśmy niejako przywrócić pamięci o rzeczywistym stanie relacji polsko-żydowskich i relacji i roli tych osób, które...
Wydaje mi się, że to nie leży po naszej stronie, bo ja...
Ale może coś jednak leży. Może to nie jest tak, że jesteśmy tylko i wyłącznie skazani na to, że będziemy z różną częstotliwością kopani, przy czym w momencie, kiedy wyjdzie polski przywódca, to przestaną nas zapraszać, rozumiesz? Jeżeli byłbym organizatorem czegoś takiego jak wielki Kongres Międzynarodowy, teraz bym się bardzo mocno zastanowił, czy wystawić jakiego przedstawiciela Polski, bo wiadomo, że przyjdzie ktoś z Izraela i zrobi chryje i powie coś na kształt tego, że tutaj właśnie moi dziadkowie albo rodzice zostali wymordowani. Ja co prawda urodziłem się w latach 80., moi rodzice zmarli w latach 60., no ale takie z tym poziomem manipulacji mamy do czynienia. I działalność reaktywna, reagowanie na tłumaczenie, że to jednak nieprawdą jest, jakoby, nie ma żadnego sensu. Trzeba zacząć w sposób merytoryczny, stały, konsekwentny, podskórny zacząć tłumaczyć wersję.
No. Co też czynimy. Jednak z drugiej strony jest to, co jest. Taki mur nie do przebicia. No, według mnie odpowiedź na pytanie, czy oświadczenie, czy dziennikarza żydowskiego podczas tej konferencji odpowiedź premiera była właściwa. I z wyczuciem rzeczywiście...
Była uprzejmą odpowiedzią kulturalnego człowieka. Człowiek nieuprzejmy, niekulturalny powiedział, czy pan szanowny ma telefon komórkowy. Mam. Czy ma pan tam dostęp do internetu? Mam. To pan sobie najpierw przeczyta, jak to było na stronie chociażby w Wikipedii, a potem będziemy rozmawiać. I państwa też wszystkim zachęcam do zasięgnięcia wiedzy źródłowej. Koniec.
Tak? Więc wydaje mi się, że to nie reaktywne czy defensywne, że robimy właściwą rzecz. Nie obrażamy się, przedstawiamy swoje stanowisko i nie zapominamy o swoich interesach.
To jest najważniejsze.
Bo chodzi o Nord Stream, kształt Unii Europejskiej. I dzisiaj jest nowy dzień, tak jak to tytuł mojego artykułu wczoraj na portalu W Polityce. Musimy pamiętać o codziennych obowiązkach.
Nowy dzień był w dużej mierze wczoraj. Poranne wystąpienie premiera Izraela Benjamina Netanyahu, gdzie bardzo dużo było na temat początku II wojny światowej i związku tego początku II wojny światowej z Monachium. I tym, że ta druga wojna światowa, gdyby byli na Zachodzie normalni przywódcy, nie powinna się w ogóle wydarzyć. Bo oddawano agresorowi z wariacką ideologią po kolei części Europy bez walki, a wystarczyło po prostu na niego głośno tupnąć i by się cofnął.
No tak, rozgrywka...
Taka była teza.
Ja nie chciałbym za daleko pójść w analogiach, ale rozgrywka jest bardzo podobna. Jest agresor. Wtedy były to nazistowskie Niemcy. W tej chwili jest to imperialna Rosja Putina. No wymienimy tylko konflikty, w których ona jest zaangażowana. To jest Gruzja, czyli Abchazja, prawda, i Osetia. Armenia, Azerbejdżan, Górny Karabach. Mołdawia, Naddniestrze. Syria, Czeczenia. Mówi się o zagrożeniu krajów bałtyckich. Więc no, 10 tysięcy, ponad kilkanaście tysięcy ofiar w Donbasie. A mimo to pani Angela Merkel, no, śmie mówić, że projekt Nord Stream to jest projekt gospodarczy, nic nie ma wspólnego z polityką.
Pani Angela Merkel powiedziała też, że Niemcy absolutnie nie wycofają się z pomysłu wspólnej polityki azylowej. I to pani... Od pół roku nie mogą sformować rządu. Nie wiadomo, czy w ogóle ten rząd, ten kraj będzie miał. W kraju po prostu na ulicach biegają dzikusy z nożami i się dźgają. I też nie można nic im zrobić, bo to byłby jakiś ten. Po cichu, w tajemnicy zmieniono tą politykę. Już oni mogą na przykład, tak jakby się wydawało, sprowadzić swoich czterech żon, 16 dzieci i 12 dziadków i różnego rodzaju kuzynów, żeby też każdy pobierał 1000 euro od niemieckiego podatnika. Niemieckie landy się burzą i mówią, że jeżeli nam tu przysyłacie ludzi, to my ich nie mamy już pieniędzy, żeby ich utrzymywać. A mimo wszystko, wir schaffen es i wszystko będzie tak, jak było. Powstanie, mówi pani premier Niemiec, rura, bo jest tylko i wyłącznie gospodarcza. To ta sama hipokryzja, którą słyszymy od 15 lat. To przecież nic się nie zmieniło. Będzie wspólna polityka azylowa? Tak, tak, możemy was posłuchać, ale zrobicie tak, jak wam każemy.
A wracając do Netanyahu i jego...
Się zakręciłem za bardzo, ale na szczęście tylko...
Jego stanowiska w Monachium, nomen nomen w Monachium. No to jeśli miałbym rzeczywiście, premier Netanyahu powinien pójść po rozum do głowy. Nie będzie zwrotu w polityce Rosji Putina na Bliskim Wschodzie. No jak on sobie wyobraża, że co, Rosja zostawi Iran i Hezbollah i zacznie grać razem z Izraelem? To się nie może wydarzyć. Premier Netanyahu tutaj... wydawałoby się pragmatyk polityczny, popełnia kardynalny błąd. W Rosjanach przyjaciół nie znajdzie. Podobnie jak w 1968 roku.
A ja jeśli można, to chciałbym wrócić do Niemiec, panie redaktorze. To znaczy tam sytuacja jest oczywiście fatalna. Fatalna polityka Angeli Merkel, właśnie proazylowa, proimigracyjna, która zresztą to nie jest zaskoczeniem, bo to jest polityka, którą ta klasa polityczna europejska od wielu lat realizuje i oczywiście ona nie ulegnie zmianie, bo to są założenia ideologiczne i tutaj nie ma złudzeń. Natomiast sama sytuacja wewnętrzna jest, jeśli chodzi o system polityczny, jest bardzo niepokojąca, wydaje mi się, dla Niemców, dlatego że wynik dla SPD i CDU był wynikiem bardzo, bardzo słabym. Natomiast też trzeba zwrócić uwagę, że bardzo dobry wynik niestety uzyskały ugrupowania skrajnie lewicowe, o czym się często jak gdyby troszeczkę zapomina w tych komentarzach. I to tak zwani zieloni i również skrajna lewica. Także można powiedzieć, no to na pewno nie jest dobry prognostyk dla polityki wewnętrznej Niemiec.
Ale też dla polityki zagranicznej tego kraju.
No tak, no jeśli będzie minister spraw zagranicznych Martin Schulz.
Już nie będzie, już zdecydował się, że nie będzie. Że nie w zeszłym tygodniu, aczkolwiek może zmienić decyzję, jeżeli go będą bardzo prosić.
Ma nie być szefem SPD i tak dalej, także na pewno będzie w polityce funkcjonował niemiecki przy tym układzie w znaczącej funkcji. Natomiast no, on swego czasu wypowiedział się, że przyszłością dla Europy są te Stany Zjednoczone Europy, jak mówił, prawda, więc taka skrajna federalizacja, oczywiście pod dominacją również niemiecką.
Bo Niemcy będą realizować w ten sposób swoje imperialne idee. Proszę państwa, jesteśmy no, w tu, gdzie jesteśmy. Nasze interesy mają być realizowane. Mamy teorię, że będą one realizowane w sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi i w oparciu o budowę tak zwanego Międzymorza, czyli takiej wspólnej platformy politycznej krajów naszego regionu.
Na razie gospodarczy.
I jako historyk to też... historyk, no skończyłem historię. Tak? Historyk to ktoś, kto pisze książki, a nie czyta książki historyczne, więc w tym sensie nie jestem, ale jak czytałem, to pamiętam, że w rejonie Europy Środkowej było przynajmniej dwa duże ośrodki państwowe. Takim jedynym, który dotrwał do XX wieku, to było Cesarstwo Habsburgów, kraj dzisiaj, na który spoglądamy z nostalgią, kraj nowoczesny, kraj demokratyczny, kraj, gdzie były najróżniejsze koterie i alianse polityczne. Naprawdę polecam poczytać prasę z tego okresu, polską, bo to nie trzeba żadnych z języków znać, by zobaczyć, jakie głosy z Wiednia dobiegały. I no, pytanie takie, czy szykuje nam się odtworzenie czegoś na kształt wspólnego chrześcijańskiego, katolickiego, demokratycznego bytu w Europie Środkowo-Wschodniej, która postawi się tym tendencjom lewicowo-globalistycznym, oligarchicznym, które panują na Zachodzie.
No więc mi się wydaje, że jednak nie polityka rządzi, a gospodarka. Będę się przy tym upierał. Jeśli chodzi o cesarstwo, w którym jedną z głównych ról grała Austria, no to nawiążę do tej konferencji prasowej, gdzie przecież ta pretensja do premiera Morawieckiego była w obecności nowego prezydenta,
kanclerza
Austrii, który przecież, no, Adolf Hitler był narodowości austriackiej.
Większość obsługi obozów koncentracyjnych to byli Austriacy, bo Niemcy byli na froncie.
Więc o ironię losu, jak te interesy egzystencjonalne, gospodarcze przeważają nad prawdą historyczną. I wydaje mi się, że obecny rząd austriacki jest bardzo przychylny w współpracy z Rosją, prorosyjski, i popiera budowę Nord Stream, który według mnie jest dla nas z kolei egzystencjonalnym zagrożeniem na długie lata. Dlatego, że nasze stosunki z Izraelem będą takie, owakie na przestrzeni lat. Natomiast Nord Stream 2, raz wybudowany, no pozostanie tutaj na kilkadziesiąt lat. I to jest dla nas pierwszej wagi sprawa. Nord Stream 2, Baltic Pipe, gazoport, kwestie gospodarcze. Nie możemy o nich zapominać, nawet jeśli trwa nagonka na nas w prasie międzynarodowej czy na konferencji międzynarodowej.
Jeśli chodzi o Europę Środkową, to nie jest jakiś projekt wymyślony, abstrakcyjny, tylko ja bym powiedział, to jest pewna rzeczywistość geopolityczna, historyczna, polityczna, w pewnym stopniu również gospodarcza. Otóż u początków Europy, można powiedzieć, ten obszar Europy Środkowej kształtowały królestwa Polski, Węgier, Czech. Później mamy politykę dynastyczną Jagiellonów. Później te losy były różne, bo różne, że tak powiem, też siły były tutaj zainteresowane. I Turcja, i właśnie Moskwa, i tak dalej. Ale właśnie niestety ten projekt, ta współpraca, oczywiście wraz z upadkiem koncepcji Christianitas, tej pewnej jedności kulturowo-cywilizacyjnej Europy, no też się załamał. Po I wojnie światowej tak naprawdę niestety traktat wersalski, który przyniósł Polsce wolność, ale w zasadzie nie stworzył warunków do tego, żeby Europa Środkowa w jakiś sposób była zintegrowana, żeby mogło, no, przypomnijmy chociażby traktat w Trianon i tutaj, że tak powiem, skrajne ograniczenie terytorialne Węgier, czy też, jak mówi Felix Koneczny, sztuczny twór Jugosławia stworzenie, prawda? No, może teraz jest szansa na stworzenie tego Trójmorza, ale tutaj są wiele, wiele jest różnych problemów jeszcze z tym związanych.
Problemów wiele w tym poranku. Z przykrością konstatuję, że nie rozwiążemy problemów świata we trójkę z Jerzym Bielewiczem i doktorem Krzysztofem Kawęckim, ale będziemy się starać, proszę państwa. Jak nie teraz, to kolejnym razem. Bardzo serdecznie panom dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
U nas 9:14, już za kilkanaście sekund rozmowa o sporcie, proszę państwa.